my dzisiaj Państwo z Janem Gromnickim zaczynamy przegląd prasy. Dzień dobry, Janku.
Dzień dobry, Magda, witam Państwa.
To co? To ja może zacznę od naszego dziennika. Dzisiaj na pierwszej stronie ryzykowny rozładunek. W Polsce nie ma instytucji, która monitoruje liczbę wypadków w portach. Minister Marek Gróbarczyk, który odpowiada właśnie za resort żeglugi, przyznaje, problem wypadków i niedostatecznej liczby wykwalifikowanych pracowników jest zauważalny. To dzisiaj informuje na pierwszej stronie nasz dziennik. I też druga ważna sprawa, o której coraz bardziej zaczyna się rozmawiać, jest coraz głośniej, rośnie ryzyko pożaru w puszczy. Doktor Andrzej Konieczny, dyrektor Lasów Państwowych, ostrzega. Leśnicy działają w perspektywie dziesiątków i setek lat, uwzględniając potrzebę zachowania zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń. I to, co dzieje się tej zimy, jest bardzo niepokojące. No właśnie, brak śniegu, brak opadów, ryzyko pożaru.
A w Rzeczpospolitej ja zacznę z kolei od ostatniej strony. Nie wiem, czy wspominaliśmy o tym wczoraj, ale o tym pisze Rzeczpospolita. Świat stracił bohatera. Był jednym z najwybitniejszych sportowców, zdobywcą Oscara za animowany film. Inspiracją nie tylko dla młodych koszykarzy. Zginął wraz ze swoją 13-letnią córką w katastrofie prywatnego śmigłowca pod Los Angeles. Kobe Bryant, bo o nim mowa, jeden z najwybitniejszych koszykarzy w historii amerykańskiej NBA. Przez całą 20-letnią karierę związany był z Los Angeles, z Lakers. 5 razy zdobył mistrzostwo. W 2008 roku uznano go za MVP sezonu zasadniczego. I tylko krótki cytat od Czarna Mamba, bo tak był nazywany Kobe Bryant. Łatwo rzuca się do kosza, gdy oklaskują cię politycy i gwiazdy Hollywood. Trudniej, gdy trzeba to powtórzyć o 6 rano w sali treningowej, gdy patrzy tylko woźny. Bardzo nam przykro z tego powodu. I to było na ostatniej stronie Rzeczpospolitej, ale uznałem, że muszę o tym wspomnieć. Z kolei w Gazecie Polskiej codziennie. Przestroga dla przyszłych pokoleń. Fałszowanie historii II wojny światowej, zaprzeczanie zbrodniom ludobójstwa, negowanie Holokaustu oraz instrumentalne wykorzystywanie Auschwitz dla jakichkolwiek celów to bezczeszczenie pamięci ofiar, powiedział wczoraj prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Na trzeciej stronie Gazety Polskiej codziennie można przeczytać o tej przestrodze właśnie dla przyszłych pokoleń i o próbie sfałszowania polskiej historii.
O przestrodze na pewno też informuje kardynał Robert Sarach. Przypomnijmy, że razem z Benedyktem XVI popełnili oni książkę na temat właśnie tego, co rozłam w sprawie celibatu może spowodować w Kościele. Osłabienie celibatu sprawi wyłom i ranę w tajemnicy Kościoła, powiedział na łamach włoskiej prasy kardynał Robert Sarach, który broni wartości celibatu i upomina się o poważną debatę zamiast publicystyki i pomówień. W tej sprawie więcej pisze Krzysztof Gajkowski w naszym dzienniku, a ja jeszcze mam w rękach Gazetę Wyborczą. Trafiła dzisiaj do mnie rano, a na pierwszej stronie sprawa agenta Tomka. 39 zarzutów dla szefa CBA. To jest tytuł z dzisiejszej Gazety Wyborczej. Co ciekawe, patrząc na tę jedynkę, można wyciągnąć wniosek, że są to zarzuty aktualne, że są to zarzuty nowe, no bo pierwsza strona dziennika, okazuje się, że te zarzuty były, owszem, postawione Mariuszowi Kamińskiemu, który był szefem CBA, ale w 2014 roku. 10 czerwca 2014 roku Sejm głosami PiS, PO, PSL, a nawet SLD obronił Kamińskiego, odmówił zgody na postawienie mu zarzutów. Tak więc te zarzuty były, ich nie ma, a całą sprawę wywołał materiał, o dziwo, stacji TVN. Sprawa wróciła właśnie w materiale zeznań agenta Tomka. Tomasz Kaczmarek ujawnił, że fałszował dokumenty na polecenie Kamińskiego i jego ówczesnego zastępcy Macieja Wąsika chodziło o willę państwa Kwaśniewskich w Kazimierzu nad Wisłą. To dzisiejsze takie informacje z Gazety Wyborczej i bardzo ważny, obszerny artykuł, groźniejszy niż się wydawało. Wirus z Chin, oczywiście mowa o koronawirusie, jest coraz bardziej powszechny na świecie, coraz więcej przypadków. O tym będziemy rozmawiać za kilka chwil z zastępcą głównego inspektora sanitarnego, panią Izabelą Kucharską. Ona powie nam więcej na temat tego wirusa i co to w ogóle jest.
Jeszcze tylko szybko rzucę okiem na dziennik Gazeta Prawna, a tutaj na stronie 8 artykuł krótki o polskiej zbrojeniówce. Wynika z niego, że prognozowane wyniki polskiej grupy zbrojeniowej za 2019 rok mówią o małym zysku, co najmniej 100 milionów złotych. Jest to zdecydowana poprawa po poprzednich latach, jednak 100 milionów zysków przy 7 miliardach przychodów nie jest wcale tak dużo. Problemów jest cały czas sporo i polski przemysł zbrojeniowy zmaga się z wieloma wyzwaniami i o tym można przeczytać w dzienniku Gazeta Prawna na stronie 8. Co jeszcze w dzienniku Gazeta Prawna?
A to ja jeszcze wrócę do Gazety Wyborczej, a tutaj dodatek, otwarcie bram piekła, 75. rocznica wyzwolenia Auschwitz i dodatek, w którym mamy dokładnie opisane liczby. Do Auschwitz deportowano łącznie około 1,3 miliona osób. Wiemy o przynajmniej 802 osobach, które starały się uciec z obozu. Większość oczywiście stanowili Polacy. 144 udało się zbiec.
Jeszcze sieć 5G. Huawei wciąż jest w grze o sieć piątej generacji. Resort cyfryzacji przedstawił projekt rozporządzenia dotyczącego wdrażania sieci 5G i wyraża on bardziej europejskie niż amerykańskie stanowisko wobec chińskiego dostawcy. Wiemy, że Huawei w Stanach nie jest mile widziany, jednak w Europie zdecydowano inaczej.
Tak, Europa cały czas się zastanawia i waha, a czy technologia 5G właśnie, która przyjdzie do nas z Chin, będzie szybsza, będzie lepsza. Jak na razie nie ma jednego i takiego stanowczego stanowiska w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o chińską technologię. Jak to będzie w przyszłości, się okaże, a my z Janem Gromnickim zapraszamy na przegląd prasy o godzinie 9. Gościem Poranka Wnet jest pani Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Koronawirus. Jak wynika z najnowszych danych, poniedziałkowe popołudnie 27 stycznia chorych na całym świecie jest blisko 2900 osób. Łącznie w wyniku zarażenia koronawirusem zmarło jak dotąd 81 osób. Jak to możliwe, że ten wirus przedostał się do społeczeństwa, do ludzi?
No to jest prosta droga. My nie widzimy takich małych organizmów jak wirusy, bakterie czy w ogóle mikroorganizmy. Więc bardzo ciężko jest wychwycić to w sytuacji, kiedy no, nie wiemy, jaka jest, gdzie jest źródło zakażenia, w jaki sposób ten wirus przenosi się z człowieka na człowieka, bo to, że się przenosi, my wiemy. Natomiast dopiero poznajemy epidemiologię tego wirusa. To nie jest tak, że jak coś się pojawi nowego, a zdarzają się sytuacje, kiedy drobnoustroje zmieniają swoje cechy, no, można tak powiedzieć, genetyczne, to my musimy go najpierw, potrzeba odrobinę czasu, żeby go poznać.
No ale wiemy, jakie jest miejsce, gdzie jest źródło.
No, nie do końca. Wiemy, że to było w Wuhan i wyszło z targu miejskiego, dużego targu, gdzie sprzedawano głównie ryby i owoce morza, ale do tej pory eksperci poszukują de facto źródła, bo my nie wiemy, czy ten wirus wyszedł od człowieka, czy od owoców morza, czy od ryb, czy gadów, czy płazów, czy tak naprawdę gdzie jest źródło, gdzie jest ten przypadek zero, czyli ten, od którego wszystko się zaczęło i kto to jest, czy co to jest.
Czyli de facto nie wiemy za wiele.
Na razie nie wiemy za wiele, ale ten mechanizm, w jakim dochodzi do zakażeń, można powiedzieć ogólnie jest znany. Wiemy, że wirus przenosi się drogą oddechową. Tutaj wiele pytań mamy takich dotyczących przesyłek z Chin. Ludzie zamawiają różne rzeczy w Chinach i te przesyłki cały czas są nadawane z Chin do Polski. I chcę wyjaśnić, że nie ma takiego ryzyka, żeby przez taką przesyłkę doszło do zakażenia. Nawet jeśli w Chinach, teoretycznie rzecz biorąc, z tą przesyłką mogła się kontaktować osoba zakażona, ponieważ wirus poza organizmem ludzkim żyje bardzo krótko.
Ile?
Myślę, że to jest kwestia godzin, choć naprawdę, tak jak mówię, dopiero poznajemy i...
Czyli tej pewności nie ma do końca.
No, wirusy generalnie to są takie mikroorganizmy, które nie przeżywają długo poza organizmem człowieka, ponieważ to jest...
Standardowo ile
To są
czasu?
Informacje, to jest kilka godzin, myślę. Kilka godzin, a tego wirusa, to już wiemy na pewno, likwiduje zwykłe mycie, czyszczenie, czy taka zwykła dezynfekcja, powiedzmy, jeśli chodzi o ręce, środkiem na bazie alkoholu zwykłym, które można kupić w drogerii.
Czyli przesyłki są bezpieczne, a co z tymi, którzy...
Ale przepraszam, pamiętajmy o tym, żeby zawsze i często myć ręce, bo to jest gwarantem jakby tutaj naszego takiego dobrego komfortu i samopoczucia. Otrzymamy przesyłkę, rozpakowujmy i umyjmy ręce. Po prostu tak jak zwykle przy zwykłych czynnościach życiowych.
Jeżeli chodzi o przesyłki, to pani nam już wyjaśniła. Warszawskie Okęcie nie ma bezpośredniego połączenia z Wuhan, ale lądują na nim samoloty z Azji, a konkretnie z Pekinu. Póki co nie wprowadzono jednak kontroli stanu zdrowia pasażerów. Dlaczego?
Wprowadzono kontrolę stanu zdrowia pasażerów już kilka dni temu, a to wygląda w ten sposób, że po pierwsze wszystkie osoby, które wylatują z lotniska w Pekinie, które ma bezpośrednie połączenie z Okęciem, mają mierzoną temperaturę i przechodzą przez bramki termowizyjne. To jest taki pierwszy filtr. One nie zostaną wpuszczone na pokład samolotu, jeśli gorączkują. Drugi filtr to jest już na pokładzie samolotu, gdzie personel pyta, czy osoba, która leci tym samolotem, przybywa z miasta Wuhan bądź jego okolic, i pasażerowie wypełniają karty lokalizacji pasażera. Najkrócej można powiedzieć, że te karty wypełniane są po to, żeby służby sanitarne miały zgromadzone w jednym miejscu dane kontaktowe do tych osób w razie, gdyby okazało się, że wśród tych osób była osoba, która zagorączkowała po powrocie.
Mówi pani o tych bezpośrednich połączeniach, tak? Okęcie, Pekin, tak. A te niebezpośrednie połączenia, ale docelowo osoby, które wracają z Chin, też podlegają takiej procedurze?
Otóż najczęściej w Polsce mamy właśnie do czynienia z innymi lotami niż bezpośrednio z Chin, czyli portem przesiadkowym jest jakieś inne miasto, powiedzmy, Europy. I wtedy personel pokładowy znów zadaje pytania pasażerom, czy ktoś leci z Chin, a zwłaszcza z tego okręgu Wuhan, czy miasta Wuhan. I oczywiście pyta o stan zdrowia i obserwuje stan zdrowia pasażerów samolotu. Jeśli ktoś, tak jak mówię, manifestuje jakiekolwiek objawy, dla bezpieczeństwa personel przekazuje mu maseczkę taką ustno-twarzową i w tej maseczce ląduje na lotnisku, a tam służby medyczne podejmują jakby wywiad taki informacyjny, medyczny z tą osobą.
4 lutego w samym chińskim Wuhan, w którym pojawił się koronawirus, zarażonych będzie 250 tysięcy osób. To są najnowsze wyniki z raportu brytyjskich i amerykańskich epidemiologów. Jak pani się odniesie do tych liczb, do tych danych?
Ośrodki takie jak ośrodek brytyjski mają całe zespoły prognostyczne i niewykluczone, że tak w rzeczywistości będzie. Natomiast z tego, co mówi Centrum Reagowania Chorób Zakaźnych w Atlancie w Stanach Zjednoczonych, z taką sytuacją narastania liczby przypadków możemy mieć do czynienia przez najbliższe 4, 5, 6 tygodni. A następnie, i to wynika z doświadczeń naszych z innymi koronawirusami, ta sytuacja będzie się stabilizowała. I sytuacja ta dotyczyć będzie w szczególności krajów Azji, a głównie Chin.
Pani powiedziała, że jak mieliśmy do czynienia z innymi koronawirusami, czyli...
Czyli w 2003 roku był to koronawirus nazywany SARS, o śmiertelności nawet do 12% wszystkich osób, które były zakażone.
Ile to było osób w liczbach?
Nie pamiętam w tej chwili, ale 15% wszystkich, które zachorowały. To było kilka tysięcy osób, u których stwierdzono występowanie tego wirusa. Następnie, i to jest sytuacja stosunkowo niedawna, to o ile pamiętam, to był 2013 czy 2014 rok, pojawił się również w tym regionie Azji Południowo-Wschodniej koronawirus nazwany MERS. Tam bardzo szybko określono źródło zakażeń i okazało się, że nosicielami i jakby głównym takim źródłem zakażenia są wielbłądy i mleko wielbłądzie.
No i właśnie pojawia się pytanie, dlaczego Chiny, dlaczego tamten region, dlaczego akurat tam najczęściej dochodzi do rozprzestrzeniania się tych wirusów? Czy oni tam pracują w tym specjalnym laboratorium i coś im się może wymykać spod kontroli? Bo no to jest ten region, o którym pani wspomniała, że no te koronawirusy są obecne.
No taka specyfika tego terenu. Każdy obszar geograficzny ma swoją specyfikę związaną z takimi czynnikami jak na przykład klimat, zagęszczenie, warunki kulturowe, warunki chociażby kulinarne, zwyczaje, obyczaje takie kulinarne. Może również jednak stan sanitarno-higieniczny.
Czyli?
Czyli gorsze warunki sanitarne, takie bytowania niż w krajach europejskich. Ja znam to tylko z przekazów dokumentalnych, natomiast no wiem, że ludzie tam, zwłaszcza w tych biedniejszych regionach, żyją w takich warunkach jednak urągających no jakiemuś tam średniemu, powiedzmy, takiemu minimum, w którym człowiek powinien żyć i rozwijać się.
A to laboratorium w którym pracuje się właśnie między innymi nad SARS-em czy Ebolą, to co to jest za miejsce w ogóle tam w Chinach?
To jest laboratorium, tak jak wszędzie indziej, przy uczelni, przy Instytucie Naukowo-Badawczym. I ponieważ tam, tak jak mówię, specyfika jest troszkę inna niż w krajach europejskich i występują różne inne nieznane nam początkowo w Europie czynniki. Dlatego też tam ta diagnostyka w sytuacji, kiedy coś się dzieje niepokojącego, jest wdrażana od razu.
A co z tymi studentami, którzy przyjechali z tej wymiany właśnie z tego regionu?
Wszyscy czują się dobrze, są zdrowi, nie manifestują objawów. Kończy się okres, w którym są objęci nadzorem epidemiologicznym. Tych kilku dni, w których my oczekujemy na ewentualny rozwój objawów chorobowych.
Naukowcy z Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia John Hopkins, to pewnie pani słyszała, w Stanach Zjednoczonych, to jest taka informacja, która może mrozić krew w żyłach. Według właśnie tych naukowców w ciągu pierwszych 18 miesięcy z powodu infekcji wywołanej przez koronawirus może umrzeć 65 milionów osób na całym świecie. Taka symulacja była przeprowadzona w październiku. Co pani powie na temat tych informacji, tych doniesień?
No nawet nie chciałabym się odnosić do tego, ponieważ nie znam metodyki jakby prognozowania. Wydaje się ona jednak mało prawdopodobna, ponieważ te środki, które są takie bezpieczeństwa, które są wdrożone nie tylko w Europie, ale również w tej chwili w Chinach, czyli na przykład kwarantanna miasta Wuhan i całego regionu, łącznie 35 milionów osób, na taką skalę jeszcze nigdy nie wdrażana była kwarantanna. To są wszystko środki, które prowadzą do tego, żeby maksymalnie ograniczyć szerzenie się tego drobnoustroju. Jeśli go poznamy, a to będzie kwestia dni, dokładnie jego mechanizm szerzenia się i źródło, to wtedy bardzo łatwo będzie wszystkim służbom jakby przeciąć drogi szerzenia się.
Skąd mamy to wiedzieć? Jak państwo mają się dowiedzieć na temat tych szczegółów?
Władze chińskie, medyczne władze chińskie informują codziennie o postępach nad jakby analizą tej sytuacji.
I co wiemy dzisiaj?
Dzisiaj wiemy, że wirus przenosi się z człowieka na człowieka. Wiemy też, że może może przenieść się z człowieka w warunkach szpitalnych na personel medyczny, pomimo zabezpieczeń, ale personel medyczny, jak to często bywa, gubi rutyna. Wiemy też, że ten okres wylęgania objawów, czyli od momentu zakażenia do wystąpienia pierwszych objawów, to jest taki średnio 7 dni, mówimy, zakładamy 10, a nadzorem epidemiologicznym obejmujemy z nawiązką, czyli przez 14 dni. Wtedy już jesteśmy pewni, że jeśli nie wystąpiły objawy, to one nie wystąpią i możemy zwolnić taką osobę spod nadzoru.
Dyrektor naukowy The Wellcome Trust mówił niedawno w wywiadzie dla CNN. Z kilku źródeł wynika, że rzeczywiście istnieje znaczna transmisja wirusa między ludźmi i że może być wiele osób zarażonych bez objawów lub z objawami bardzo łagodnymi. Co wtedy?
Tego jeszcze nie wiemy. Czy mogą wystąpić takie przypadki zakażenia bezobjawowego?
Ale tutaj właśnie w artykule było napisane, że Lancet ujawnił wyniki badań 5 członków rodziny, którzy niedawno podróżowali do Wuhan i zarazili się wirusem. Niepokojące było to, że jeden z członków rodziny, najmłodsze dziecko, nie miał żadnych objawów zakażenia.
Bardzo prawdopodobne, ponieważ jak patrzymy na te osoby, które zachorowały, zostały zakażone, to nie są dzieci. To nie są dzieci. Ten wirus atakuje osoby starsze, dorosłe, starsze, no w szczególności z obniżoną odpornością. Dobrą informacją jest to, że nie jest powinowaty, jak my to mówimy, do najmłodszego pokolenia. Czyli dzieci tutaj w tej sytuacji są stosunkowo bezpieczne, oczywiście przy zachowaniu reżimu sanitarnego i tych zasad bezpieczeństwa.
Drodzy Państwo, my oczywiście będziemy sprawie się przyglądać i będziemy o niej mówić, a pani Izabela Kucharska to nie tylko człowiek, który zajmuje się sprawami sanitarnymi, ale także jest aktywnym uczestnikiem rajdu katyńskiego.
No tak, to jest wspaniała inicjatywa o nazwie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński. To jest grupa osób, które kochają Polskę, kochają Polaków i grupa, która jeździ wszędzie tam, gdzie są Polacy, nie Polonia. Polacy, którym przesunięto granicę, oni się tam znaleźli w takiej sytuacji, że zostali obywatelami innych państw. Cierpią z tego powodu. Z różnych powodów nie mogą wrócić do Polski i cenią sobie tak samo jak my. Cenimy sobie wszelkie kontakty, a nawet takie minimalne wsparcie, ale przede wszystkim pamięć o nich. Jeździmy, rozmawiamy, płaczemy. Oni płaczą, jak opowiadają nam te smutne wątki z historii swojego życia.
Wielu z nich chciałoby wrócić do Polski.
Nie
mają jak.
Ale nie mają jak, ale też tam całe ich życie i całe rodziny są tam w tym miejscu, gdzie oni żyli całe życie. Dlatego też jest to taki bardzo duży dylemat. My z ciężkim sercem słuchamy tych historii, ale wydaje się, że takie spotkania i pamięć o nich naprawdę ich podbudowuje i łączy taką więź. I oni są pewni i przeświadczeni, że Polska o nich myśli, pamięta, że zawsze mogą zadzwonić, podpytać, pożalić się. A my z radością tam jeździmy, wspieramy, z radością spotykamy się z wnukami tych osób, które mówią płynnie po polsku i wygrywają nawet konkurs języka polskiego w kraju.
Ale pani oprócz tego, że jeździ motocyklem, to też zbiera pani pieniądze dla potrzebujących.
Nie pieniądze, zbieramy dary rzeczowe.
Przepraszam, dary.
No. Zbieramy dary rzeczowe i teraz mamy wyjazd przed świętami Wielkiej Nocy na Białoruś do Lidy z wsparciem dla osób, dla Polaków starszych, schorowanych. Dlatego zbieramy w tej chwili jakieś materiały higieniczne, środki czystościowe, tak żeby odrobinę wesprzeć.
Naszym słuchaczom trochę więcej podpowiedzieć o tym, jakby chcieli się zaangażować.
Bardzo proszę zaglądać na stronę internetową Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego i tam są wszelkie dane i do kontaktu z osobami, które przyjmą chętnie każdy dar rzeczowy z pamięcią o naszych rodakach za granicą.
Bardzo dziękuję. Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego, a także uczestnik rajdu katyńskiego, była gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
8:33, a my słuchamy teraz WW i z stanie się tak, jak gdyby nigdy nic, a za kilka chwil będziemy już, drodzy Państwo, rozmawiać o wymiarze sprawiedliwości, bo dużo tam się dzieje.